Agata Zielińska, w studiu ponownie Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I wracamy do rozmowy o Trybunale w Hadze, a pretekstem jest wyrok, który zapadł kilka tygodni temu dożywotniego więzienia dla Radovana Karadzicza, kata Bałkanów. Czy można powiedzieć, że Trybunał w Hadze jest jak gdyby takim następcą Trybunału Norymberskiego?
W wielu aspektach tak, bo rzeczywiście był to Trybunał, ten haski Trybunał jako pierwszy właśnie od czasów Norymbergi i czasów Tokio, czyli jakby Trybunału dla z kolei zbrodniarzy Dalekiego Wschodu, ale to był ten podobny schemat, co właśnie dla tutaj zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze. Czyli rzeczywiście te najcięższe zbrodnie, jak właśnie ludobójstwo, jak zbrodnie przeciwko ludzkości, czy zbrodnie wojenne były przez te Trybunały osądzane, jakby rozstrzygane w swoich wyrokach. Podobnie jak w Norymberdze tutaj też stanęli ci, tam nie wszyscy najważniejsi, jak wiemy, tutaj też nie wszyscy, ale jednak większość najważniejszych właśnie z tego konfliktu, który był bardzo wieloaspektowy. On był chociażby oskarżony Slobodan Milošević, czyli prezydent wtedy jeszcze Jugosławii, można powiedzieć dzisiaj Serbii, który jednak umarł przed swoim wyrokiem, więc właściwie sprawę umorzono, no ale to też jest przykład na to, że ci najwięksi stanęli przed Trybunałem. Po drugie też, podobnie jak te Trybunały po II wojnie światowej, które były powoływane przez, no można powiedzieć, tych mocarzy, tak, aliantów, teraz też w latach 90. to Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała właśnie Trybunały i dla Jugosławii, i też dla Rwandy. To był ten proces właściwie równoległy, tam chodziło wtedy o ludobójstwo, tak, bardzo słynne niestety ludobójstwo właśnie w tym państwie afrykańskim. I Rada Bezpieczeństwa powołała, czy właściwie no, ma 15 członków, ale głównie z tych 5 stałych członków też tych mocarzy światowych, którzy powołują Trybunały między innymi tego typu. I to było pytanie po raz kolejny, czy to jest taka sprawiedliwość zwycięzców, tak? Czyli tych, którzy...
No właśnie, tak się mówi,
świata
tak?
zachodniego. Mm-hmm. No tutaj wydaje się, że to było jednak dużo bardziej, po pierwsze przez to, że Trybunał właściwie orzekał przez prawie ćwierć wieku, więc sędziowie Trybunału no, byli no, w pełni niezależni od tutaj Rady Bezpieczeństwa ONZ, proszę, podobnie jak prokuratorzy tego Trybunału. Więc ponadto jakby skala zbrodni, skala spraw, trudnych spraw, pokazała też w wyrokach, jak świetnie sobie poradzono właśnie z wieloma prawnymi problemami, które sędziów z Hagi spotkały. Więc tutaj nie wydaje mi się, żeby ten Trybunał był jakoś dzisiaj kontestowany. On oczywiście jest skrytykowany, zwłaszcza w Serbii, ponieważ większość tych skazanych to są Serbowie, nie wszyscy, ale więc jakby jest taki właśnie taka etykieta sądu antyserbskiego. Ale jednocześnie ten Trybunał orzekał w sprawach i Chorwatów, i Bośniaków, i Macedończyków, i też zbrodni w Kosowie. Także właściwie on całą objął tą byłą Jugosławię swoim funkcjonowaniem, dlatego z perspektywy takiej obiektywnej wydaje się, że jest to była to odpowiedź naprawdę skuteczna. Oczywiście to trwało długo, ćwierć wieku, ale wydaje się, że to była odpowiedź naprawdę skuteczna w kontekście prawnokarnym.
Chciałam dopytać o taką rzecz, teraz sobie uświadomiłam, bo z tymi ostatnimi wyrokami kończy się działalność Trybunału, bo jak gdyby nie ma już takiej potrzeby, sprawy zostały zakończone, rozwiązane. Czy on w zamierzeniu tak był właśnie powoływany?
To nie było tak, że to miał być konkretna data. Natomiast rzeczywiście tutaj chodziło głównie o oskarżenie tych najważniejszych z konfliktu, czyli nie wszystkich, nie tam żołnierza, który jest na polu walki, ale właśnie tych głównodowodzących, tak, czy to polityków, czy wojskowych.
Wydających rozkazy.
Tak jest. To po pierwsze. Po drugie, już praktycznie w 2003 roku, czyli już też ponad 15 lat temu, Trybunał przyjął taką pierwszą strategię zamykania swoich prac, gdzie też przewidywał, wtedy jeszcze nieskutecznie, kiedy to się może stać, ale wraz z aresztowaniem właśnie ostatnich, czyli Radovana Karadzicza, który ukrywał się w Serbii, właściwie był takim, jakby można powiedzieć, stał się znachorem z długą brodą siwą, praktycznie był nierozpoznawalny na ulicach Belgradu. Podobnie jak Ratko Mladic, który też się ukrywał właśnie w Serbii. Wraz z faktem, kiedy oni byli przez, co ciekawe, właśnie serbską policję, serbskie służby schwyteni, aresztowani, właściwie wtedy można było powiedzieć, że jakby przewidywać rzeczywiście, że ten Trybunał skończył swoją pracę wraz z wyrokami wobec tych właśnie zbrodniarzy. I tak się rzeczywiście dzieje, gdzie ta prawnokarna odpowiedź jest zakończona. To warto też dodać, że Trybunał niejako wymuszał też na państwach Bałkanów Zachodnich powoływanie swoich własnych trybunałów, czy też izb, takich specjalnych izb spraw zbrodni wojennych, choć taka najsłynniejsza jest w Sarajewie, gdzie rzeczywiście ten ciężar orzekania w sprawach, no powiedziałbym, tych również zbrodniarzy, ale nie tych najważniejszych, tylko tych, powiedzmy, średniego rzędu, przejęły państwa już tam lokalne, tak, na miejscu. To też było ważne, że jakby ta sprawiedliwość nie jest właśnie narzucana gdzieś tam z Hagi, z zewnątrz, tylko ona jest rzeczywiście przez sędziów już tych bałkańskich, tak, wykonywana, realizowana. Więc jakby to rzeczywiście są plusy.
Czyli można powiedzieć, że oni się uporali, Serbowie, Chorwaci, tak, z tym procesem sprawiedliwości, tak, tego okresu przejścia treściowego?
W sensie karnym, prawnokarnym tak, ale tutaj rzeczywiście zabrakło w tym procesie mechanizmów pozasądowych, które by jakby pozwoliły pojednać się stronom konfliktu, a nawet powiedziałbym więcej, ustalić pewną jedną prawdę o tych wydarzeniach, ponieważ rzeczywiście tam nie powstała żadna tak zwana komisja prawdy i pojednania. Nie było też innych platform porozumienia, więc tak naprawdę każdy wyrok, który był na przykład wyrokiem osądzającym Serba, był jednocześnie chwalony w Chorwacji, a krytykowany w Serbii. I na odwrót. Właściwie do dzisiaj ta narracja o konflikcie, o historii jest zupełnie odmienna. Właściwie nawet tych, nie tylko w Serbii, Chorwacji, także w Bośni, czy też w Macedonii, czy w Kosowie. I rzeczywiście każdy patrzy przez swoją własną pryzmę swoich, zwłaszcza jakby bycie ofiarą, bo na przykład Serbowie oczywiście są tymi, którzy najwięcej zbrodni dokonali, ale jednocześnie w Serbii z kolei jest, w tym roku też była 20-lecie rocznica tak naprawdę nalotów NATO na państwo serbskie, gdzie właśnie przedstawia się te bombardowania, które były odpowiedzią na czystki etniczne w Kosowie, jako tak naprawdę agresję państw Zachodu wobec właśnie Serbów. Więc każdy z tych narodów ma takie poczucie bycia jednak ofiarą, co powoduje, że wybiera się swoje własne zbrodnie, a pokazuje się zbrodnie no, przeciwników, tak, sąsiadów z zamiedzy często. Więc jakby to jest ten problem, gdzie rzeczywiście do dzisiaj można powiedzieć, że tak, prawnokarnie tych najważniejszych osądzono, nie wszystkie, ale większość, natomiast brakuje wciąż tego takiego poczucia jedności faktów i ich interpretacji, tak, co jest zawsze najtrudniejsze, co powoduje, że ten tak zwany ten kocioł bałkański, on rzeczywiście cały czas kipi, cały czas wrze. I to nie jest tak, że na przykład tam jest sytuacja bardzo bezpieczna, bo właściwie są te rejony zapalne wciąż, gdzie mówi się co jakiś czas, że może jakiś konflikt, może nie tak, na taką wielką skalę jak wcześniej, ale też może wybuchnąć właśnie na kanwie tych ran, które są niezabliźnione, które są gdzieś tam cały czas wykorzystywane do takich bieżących politycznych celów.
Myślę, że to są procesy bardzo długotrwałe i skomplikowane. O sprawach międzynarodowych będziecie też wkrótce rozmawiać, tak, już w najbliższy czwartek.
Tak jest. Zapraszam serdecznie słuchaczy Radia Łódź do cyklu Świat z innej beczki. To się odbywa w pubie z innej beczki przy ulicy Moniuszki 6, gdzie właśnie spotykamy się, rozmawiając o świecie, o problemach politycznych, międzynarodowych. Tym razem gościem będzie dr Magdalena Rekść, która wydała książkę właśnie niedawno poświęconą właśnie tym zagadnieniom, czyli pewnym mitom, stereotypom pamięci zbiorowej na Bałkanach, czyli jakby ten temat choćby rozliczeń przeszłości również poruszymy w naszym spotkaniu właśnie z panią dr Rekść.
Bardzo dziękuję w takim razie za obecność w radiu i za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziękuję bardzo.